Śniadanie polityków.
9.13, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie w Śniadaniu Polityków w Radiu Gdańsk, a dzisiaj razem ze mną komentować bieżące wydarzenia, a działo się naprawdę dużo w miniony weekend, będą Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Leszek Czarnobaj, Koalicja Obywatelska, witam.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Artur Dziambor, Konfederacja, dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I Piotr Karczewski, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Dwójka panów jest u nas w studio, wracamy powoli do normalności, ale w polskiej polityce ta normalność chyba nas będzie czekała nas dyskusja na temat tej moralności i tej normalności. I zacznijmy od Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Chyba nie jest zaskoczeniem, że Jarosław Kaczyński został prezesem partii na kolejną kadencję, ale podczas obrad padły ostre słowa dotyczące błędów, jakie PiS popełniał w ostatnich latach. Jarosław Kaczyński mówił o niepowodzeniu reformy wymiaru sprawiedliwości, o fiasku programu Mieszkanie Plus, ale także o nepotyzmie. I pytanie do Jarosława Sellina. Czy to wyprzedzający ruch w odpowiedzi na powrót Donalda Tuska do polskiej polityki?
Nie, powrót Donalda Tuska do polskiej polityki, jak tak zwany powrót, bo moim zdaniem on zawsze w polskiej polityce był, ale na zasadzie tweetów i hejtów, które uruchamiał i wzniecał emocje. Nie ma tutaj z tym naszym kongresem wiele wspólnego. My mówiliśmy o Polsce. Tusk w sobotę mówił wyłącznie o PiS-ie i o Jarosławie Kaczyńskim. My mówiliśmy o Polsce, o zadaniach, które są przed nami, o realizacji idei zawartych w Polskim Ładzie. O tym właśnie, jak ten program wielki przemian przeprowadzić przez najbliższe dwa lata, w sensie również legislacyjnym, i o tym, że naszym zadaniem czy wyzwaniem jest to, żeby zrealizować ten wielki plan, jakim jest doprowadzenie do tego, żeby w końcówce tej dekady, dekady lat 20., Polacy wreszcie doczekali tego, na co czekały pokolenia, o tym Jarosław Kaczyński też mówił, żeby zrównać swój poziom życia materialnego do najlepiej rozwiniętych materialnie krajów zachodu Europy. I oczywiście były też, bo zawsze staramy się tutaj być uczciwi wobec własnych rodaków, były też te elementy, o których pan wspomniał, czyli przyznanie się do tego, że w niektórych wymiarach nam się coś nie udało, choć generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem ponad 90% zrealizowaliśmy nasz program z 15 roku, potem nowelizowany w 19 roku przed wyborami i jesteśmy pod tym partią wiarygodną i tą wiarygodność się również tak buduje, że przyznajemy, że coś nie wyszło i w związku z tym nowy program mieszkaniowy będzie przedstawiony. Będzie to oczyszczenie związane z nepotyzmem i to zrealizujemy, bo w ten sposób się również wiarygodność buduje. Nie tylko pozytywnym programem, ale dostrzeganiem błędów, przyznaniem się do tych błędów i naprawianiem ich.
To spytam teraz Piotra Karczewskiego, bo prezes Kaczyński mówił również o ustabilizowaniu większości w Sejmie, a ta stabilizacja będzie wymagana, jeżeli chcemy realizować Polski Ład, tak mówił prezes Kaczyński. Czy uda się Zjednoczonej Prawicy taką stabilną większość na najbliższe miesiące znaleźć, Piotr Karczewski?
Myślę, panie redaktorze, że uda się taką większość znaleźć. Myślę, że wybory będą w terminie wyznaczonym, czyli 2023 roku. Pan prezydent Andrzej Duda kibicuje Zjednoczonej Prawicy. Są realizowane programy społeczne, które w dużej części pokrywają się z programem Dudy. Że wspomnę o 500+, 300+, wyższa płaca minimalna, obniżka podatków, waloryzacja emerytur, większe wydatki na służbę zdrowia. I są oczywiście też sukcesy. Najniższe bezrobocie, czy jedno z najniższych bezrobocie w Unii Europejskiej. Wskaźnik PMI na poziomie najwyższym, jaki do tej pory był. Oczywiście, tak jak tutaj pan minister Sellin też wspomniał, są pewne błędy, nad którymi trzeba pracować i to nie jest tylko tak, że te błędy dotyczą rządzącej partii, ale na przestrzeni ostatnich lat takie rzeczy pojawiały się też w różnych innych partiach politycznych. No niestety, powiedzmy sobie szczerze, że w niektórych przypadkach władza powoduje takie, a nie inne działanie poszczególnych ludzi. Z tym trzeba walczyć, to trzeba naprawiać.
Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości usłyszeliśmy sporo rzeczy związanych z konkretnymi pomysłami. Wczoraj na przykład była też konwencja Konfederacji, gdzie także mieliśmy konkretne pomysły, a podczas konwencji Platformy Obywatelskiej słychać było tylko i wyłącznie atak na PiS, nie padły żadne deklaracje programowe. I pytanie do Leszka Czarnobaja, czy te deklaracje programowe się pojawią, czy cały czas będzie to po prostu taka polityka anty-PiS?
Jeszcze raz serdecznie witam. Panie redaktorze, w poniedziałek od razu radosna wiadomość. W Radiu Gdańsk nie Hilnowi, nic nowego. Redaktor, pytanie z tezą. Dlaczego nie było? I tu następuje. Panie redaktorze.
Ale panie senatorze, pana, ale było czy nie było?
Chciałbym pana wyedukować, żeby pan wiedział, że przygotowując się do programu, trzeba rozróżniać konwencję programową, jaką na przykład zrobiła Konfederacja, i tu możemy rozmawiać o konkretnych propozycjach, które Konfederacja zgłosiła, od spraw związanych z rezygnacją Budki z przewodniczącego i powołanie Donalda Tuska do zarządu Platformy Obywatelskiej. To jest czas, w którym ludzie rezygnujący, ludzie wstępujący mówią o tym, dlaczego, po co i tak dalej, plus odnoszą się do bieżącej sytuacji, a nie przedstawiają od razu konkretny program dotyczący przedsięwzięć, które Donald Tusk następnego dnia już zasygnalizował. I po części, i to, co powiedział, to, co będzie istotniejsze. Poszczególne elementy programu, które ma Platforma Obywatelska, będą przedstawiane na wszelkiego rodzaju spotkaniach, które rozpoczynają się dzisiaj od zachodniopomorskiego. Dlatego proszę pana redaktora,
no dobrze,
pan
ale
porównywał
to...
rzeczy porównywalne. Dobrze, panie redaktorze?
To jest taka będę porównywał rzeczy porównywalne i proszę wymienić teraz kilka tych propozycji programowych, które Donald Tusk od dzisiaj będzie prezentował.
Panie redaktorze, czy się pan znowu oszalał? Donald Tusk powiedział, że będzie je przedstawiał. Wczoraj przedstawił, że na pewno te programy, które zostały wypracowane przez Platformę Obywatelską, takie jak, począwszy od powrotu praworządności do Polski. No przecież nie ulega wątpliwości, że to, co uczynił PiS, to jest zapaść praworządności w Europie. Największa zapaść. Jeżeli mówimy o podatkach, drożyźnie, inflacji, to kto to spowodował? My doprowadzimy do tego, że najbiedniejsi ludzie nie będą obdzierani przez inflację, bo inflacja najbardziej, że tak powiem, szkodzi i zabija to, co dotyczy ludzi najbiedniejszych. Teraz jeżeli mówimy o daninach, przecież w swojej kadencji PiS wprowadził ponad 30 różnego rodzaju danin. A to jeszcze nie koniec. No, w Nowym Ładzie to zapowiadają. Wzrost podatków. Ale mówią, nie, wszyscy nie zapłacimy. My mówimy tak, ci, co są w trudnej sytuacji, trzeba ich wspierać. Ci, co więcej pracują, nie karać ich wyższymi podatkami i tak dalej, i tak dalej. Teraz mówimy o edukacji. Przecież co PiS robi z edukacją? Przecież to jest najbardziej ideologiczna edukacja, łącznie z Węgrami, w Europie. A jeszcze minister Czarnek ostatnio zaproponował, że będzie osobiście pieniądze dzielił dla szkół. No to jest system, który prowadzi do upadku, czyli PiS, tak jak powiedział Donald Tusk, obdziera Polaków z przyszłości. Drożyzna, no,
dobrze,
dług,
dobrze. Panie senatorze, tak czyli czekamy na konkretne pomysły no, programowe,
chce pan dalej konkretów? Chce pan dalej konkretów? Ja panu będę przedstawiał.
Mamy jeszcze prawie godzinę przed sobą, więc teraz oddajmy może głos posłowi Dziamborowi. Jak na tę nową sytuację na polskiej scenie politycznej patrzy Konfederacja?
Z uśmiechem i właściwie ze spokojem, ponieważ powrót Donalda Tuska w naszej optyce nie zmieni nic. Donald Tusk wrócił do Platformy Obywatelskiej, która miała bardzo duży kryzys przywództwa i celu i sensu istnienia przez ostatnie kilka lat, w związku z czym ja postrzegam to w ten sposób, że powrót Donalda Tuska ma wzmocnić Platformę względem jej konkurencji wewnętrznej z Szymonem Hołownią. Natomiast nie widzę tego elektoratu, który przez ostatnie lata głosował na Prawo i Sprawiedliwość, a teraz stwierdzi, o, Donald Tusk wrócił, no to my teraz głosujemy na Platformę. No takiego elektoratu moim zdaniem nie ma, więc na scenie politycznej, na tych słupkach wyborczych wiele się tutaj nie zmieni. My robimy swoje, tak jak tutaj wspomniane było, mieliśmy wczoraj konwencję programową. Na tej konwencji programowej przedstawiliśmy nasze tezy do programu, który nazwaliśmy Polska na nowo. Opowiedzieliśmy o tym, które podatki byśmy pierwsze zlikwidowali. Mówiliśmy o tym, co zmienilibyśmy w edukacji wspomnianej tutaj przez pana senatora. Rzeczywiście minister Czarnek prowadzi dosyć dziwną politykę, bo pomysły dobre miesza z tragicznie złymi i te dobre pomysły będzie można popierać, gdy będzie je wprowadzał, natomiast te tragicznie złe trzeba ostro krytykować. Rzeczywiście przejmowanie władzy nad kuratoriami, nad dyrektorami takiej pełnej samej centralnej jest absolutnie negatywnym pomysłem. Natomiast dobrym pomysłem jest na przykład proponowane ostatnio zwiększenie pensum nauczycielskiego i zmniejszenie biurokracji, którą się nauczyciele zajmują. Przypomnę, że rozmowy zostały zerwane tutaj przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, ponieważ Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się z tym pomysłem. Akurat tutaj ten będę gorąco popierał. Tak jak powiedziałem, różne pomysły, niektóre tragiczne, niektóre dobre, więc trzeba będzie tutaj ważyć te za i przeciw. Mamy mnóstwo pracy przed sobą. Przed nami miesiąc wakacji z Konfederacją. Dzisiaj już się zaczynają. Zapraszam serdecznie Państwa. Na Pomorzu, w województwie pomorskim, będziemy już w przyszłym tygodniu. 11 Ustka, 13 Jastrzębia Góra, 14 Jastarnia, 15 Gdańsk, 16 Krynica Morska. To jest nasze województwo. Będą posłowie Konfederacji. Będzie wielogodzinne spotkanie z sympatykami. Będą indywidualne rozmowy. Luźna atmosfera, bo spotykamy się na plażach, spotykamy się na molach. Raczej właśnie tak na luzie będzie można o wszystkim porozmawiać. Będziemy do Państwa dyspozycji. Tak ruszamy my z naszą ofensywą programową. Finał będzie 7 sierpnia w Warszawie, gdzie podsumujemy te spotkania z Polakami. No i później będziemy starali się przekonać po prostu Polaków, że to my mamy lepszy pomysł niż Platforma, niż Prawo i Sprawiedliwość. No rzeczywiście te sobotnie wydarzenia Platformy i PiSu to były wydarzenia wyborcze, takie wyborcze wewnętrzne. Donald Tusk pewnym kruczkiem statutowym został przywrócony na stanowisko przewodniczącego, a Jarosław Kaczyński w oczywisty sposób został wybrany prezesem Prawa i Sprawiedliwości, chociaż myślę, że tych 18, którzy się tam sprzeciwili, należałoby wytropić i potraktować odpowiednio.
Poseł Dziambor wspomniał o tym, że Konfederacja już teraz jeździ, spotyka się z ludźmi, czyli tak naprawdę czeka nas 2,5 roku kampanii wyborczej. I pytanie do Jarosława Sellina jest takie, czy Platforma Obywatelska, która neguje wszystko, co jest związane z PiS-em, nie będzie czasami hamulcowym tych zmian zaproponowanych w Polskim Ładzie? Bo przecież to jest ważne dla wszystkich Polaków i tak naprawdę Platforma traktuje to jako program wyborczy. Jarosław Sellin.
Nie będzie Platforma Obywatelska tym hamulcowym, ponieważ Platforma jest w opozycji. Tak jeszcze będzie przez najbliższe ponad 2 lata. Ma mniejszy klub w parlamencie niż Zjednoczona Prawica i nie ma oferty przebijającej, pozytywnej oferty przebijającej nasze propozycje dla Polaków, tylko ofertę wyłącznie negatywną. Pan Leszek Czarnobaj tutaj parę elementów przedstawił, ale one są raczej recenzenckie, a nie pozytywne dla Polaków, tylko recenzenckie w odniesieniu do tego, co my robimy, jak my rządzimy. Ale ja przypomnę parę elementów wcześniej zgłaszanych przez Platformę Obywatelską. Likwidacja TVP Info, likwidacja IPN-u, bo im polityka historyczna Polaków przeszkadza, czyli bicie się o prawdę, jeśli chodzi o naszą historię. Likwidacja urzędu wojewodów, czyli likwidacja unitarności państwa polskiego, jakaś taka regionalizacja czy landyzacja, mógłbym to też tak nazwać, Polski. No bardzo niebezpieczne pomysły i generalnie partia likwidatorska. Tak? Wszystko, co ważne i co my tak naprawdę też wprowadziliśmy, na przykład w programach społecznych, moim zdaniem będzie przez Platformę Obywatelską likwidowane. Więc rzeczywiście to, co usłyszeliśmy w sobotę ze strony staro-nowego przywódcy Platformy Obywatelskiej, to jest wzbudzanie wyłącznie emocji, to jest jeszcze silniejszy antypis, to jest jeszcze silniejsza opozycja totalna, a żadnej pozytywnej oferty. My oczywiście będziemy robić swoje. Polski Ład jest programem bardzo obszernym, dotykającym właściwie wszystkich obszarów życia gospodarczego, społecznego. W związku z tym chcemy dotrzeć do każdej gminy. Nie będziemy zawracać ludziom głowy na plażach czy na molach, ale pojedziemy tam, gdzie oni mieszkają, do każdej gminy. I to już robi premier Mateusz Morawiecki, ale też kilkudziesięciu polityków Prawa i Sprawiedliwości będzie to robić przez najbliższe miesiące. I oczywiście w momencie, kiedy się ustawy będą pojawiać jeszcze latem, mogą się już pierwsze ustawy pojawić, a na pewno jesienią będą już procedowane, będzie duża dyskusja wokół tych naszych ustaw. Więc my chcemy rozwiązywać problemy Polaków w kolejnym jak gdyby etapie, bo dużo problemów rozwiązaliśmy. Rozwiązaliśmy problem ubóstwa wśród polskich dzieci, rozwiązaliśmy problem braku emerytur ze strony matek, które wychowały dużo dzieci. rozwiązaliśmy problemy bardzo niskiej płacy minimalnej czy bardzo niskiej płacy godzinowej, waloryzacji emerytur godnej, obniżenie podatków, bo wbrew temu, co się nam wmawia tak sumarycznie biorąc, jeśli się bierze wszystkie podatki pod uwagę, to nasze rządy to jest obniżanie podatków, zarówno CIT-u, jak i PIT-u, jak i teraz właśnie w Polskim Ładzie kwota wolna od podatku, podwyższenie progu, to wszystko oznacza, że danin będziemy płacić mniej. I chcemy to zrealizować, koncentrować się na pracy dla Polaków, a nie na rywalizacji z oponentami politycznymi, którzy nie mają niczego do zaproponowania, bo tak naprawdę to, co w pierwszych swoich wystąpieniach Donald Tusk prezentuje, to jest wyłącznie wzbudzanie emocji, można powiedzieć nawet nienawiści do mojego środowiska politycznego. Co to znaczy na przykład, jak Donald Tusk mówi, że gdy ktoś chwali Prawo i Sprawiedliwość, to on wpada w furię. To znaczy, że jak on chce rozmawiać z tymi ponad 40% Polaków, którzy w ostatnich wielu wyborach zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość? Będzie wpadał w furię? Jak to ma wyglądać? Jak on stanie naprzeciwko takiego wyborcy i będzie wpadał w furię? To jest jakiś rozemocjonowany człowiek, któremu się coś nie powiodło, bo również na tej niwie europejskiej moim zdaniem najbardziej będzie zapamiętany jako ten, w czasie którego rządów nad Radą Europejską doszło do największej katastrofy w historii Unii Europejskiej, czyli opuszczenia Unii Europejskiej przez bardzo ważny kraj. Unia Europejska się zawsze rozszerzała, a w czasach Donalda Tuska się skurczyła, i to o tak ważny kraj jak Wielka Brytania. Więc tak jak i z rządami w Polsce mu nie bardzo wyszło, tak samo z rządami w Europie, więc nie będziemy się koncentrować na tym, co mówi Tusk, jakie emocje wzbudza. Będziemy się koncentrować na prezentowanie pozytywnego programu Polaków, tak jak robimy to dotąd i w ostatnich 6 latach i w czasie, kiedy byliśmy w opozycji, bo też zawsze byliśmy wtedy partią programową i prezentowaliśmy swoje pomysły Polakom.
A ja jednak zostanę jeszcze... Leszek Czarnobaj, ja bardzo proszę.
Tak. Panie redaktorze, panie pośle, mówił pan, że nie będzie się pan odnosił, a całe 90% wypowiedzi poświęcił pan Tuskowi i jego...
Byłem o to zapytany.
Ale o tym właśnie rozmawiamy, panie senatorze.
Nie, pan się odnosił. Okej. To chciałem panu powiedzieć tak, żeby pan nie kierował się tym, czym kierowaliście się dochodząc do władzy, kierowaliście się trzema kłamstwami. Smoleńskim, Polską w ruinie i Luką VAT-owską. I pan teraz znowu skłamał, mówiąc o tym, że jak dojdziemy do władzy, to zlikwidujemy to, co zostało uchwalone w polityce społecznej. Czy pan nie słyszał, co powiedział wczoraj Donald Tusk, że wszystko, co zostało uchwalone, jest niepodległe?
Ale ja wam nie wierzę. Ja wam nie wierzę. Powiem panu dlaczego.
Ale wie pan co? To, że pan nie wierzy, to jest pana prawo. Tylko proszę nie kłamać, że my zabierzemy. Pan może powiedzieć, Tusk mówi o tym, że nie zabierze przywilejów socjalnych, ale ja im nie wierzę. To jest pan wtedy elegancki.
A tak, ale mam na to dowód.
Bo pan jest taki, jak powiedziałem, 3 kłamstwa. Smoleńskie, Polska w ruinie i Luka VAT-owska. To są główne elementy, które zaważyły o waszym zwycięstwie. Teraz jeżeli chodzi o kwestie programowe. Panie ministrze, przecież 788 miliardów złotych to jest olbrzymie przedsięwzięcie. To jest tak, jak się często mówi, jakiś tam drugi pan marszala. Ale to również jest tak, jakbym mówić, że to jest strategia odpowiedzialnego rozwoju. Zna pan taką strategię? Zna pan. Czy pan wie, ile procent zostało zrealizowane z tej strategii? Tylko właśnie ta część społeczna. I bardzo dobrze, że została chociaż część zrealizowana. Natomiast w procesie inwestycyjnym, od torpedy, samolotów, no wszystko, co można było tam zapisać, zostało zapisane, jakoś nic nie mówicie. I dlatego... Tak groźne jest to, co wy robicie. To, co powiedział wasz członek, pan poseł Giżyński. Odchodzę, bo plan odbudowy Polski ma polegać na wzmocnieniu firm państwowych i osób prywatnych, czyli tak zwany nepotyzm. Bo wy chcecie się uporać z nepotyzmem uchwałą partyjną. No, ja już długo żyję i pamiętam, w PRL-u też takie uchwały podejmowali, że system dobry, tylko ludzie źli. I wy dokładnie robicie to samo. To ja panu powiem. Nepotyzm nie polega na tym, że żona jednego z posłów zrezygnuje z 4, 5 czy 3 spółek. Nepotyzm polega na tym, że wyście tysiące osób zainstalowali. Ja sobie sprawdziłem tu w powiecie Krzywiński. Nie będę podawał nazwisk, bo to nie jest istotne.
osoba, która zarabiała tam, strzelam, 100 tysięcy rocznie, teraz zarabia o 60% więcej. A wie pan, gdzie zostaje zatrudniony? Jako pełnomocnik w Enerdze. I tak jak powiedział mój kolega, kiedyś w Enerdze, w innym województwie, pracowało w zarządzie 3 osoby, teraz pracuje 8 i 3 pełnomocników. I to jest, panie pośle, nepotyzm. I wy mówicie o tym, że chcecie rozmawiać z Polakami. Wy chcecie rozmawiać z Polakami, żeby omamić ich. Słuchajcie, damy wam parę groszy, nie patrzcie, co my robimy, a my troszeczkę się tutaj przy tym nachapiemy. I to, co powiedział Donald Tusk. Przecież niegodziwością jest, żeby w czasie pandemii ktokolwiek robił interesy na maseczkach, respiratorach i tak dalej. Więc w każdej dziedzinie wy się nie jesteście w stanie oczyścić. To tylko... Jest taki jeden gość, który on kiedyś stał nie Augiasza oczyścił. I to jest taki element potrzebny, że tak powiem, was wymyć wszystkich w sensie moralności i wtedy, proszę bardzo, przeproście za to wszystko. Pokażcie, dobrze, panie... powiecie, że już tak robić nie będziecie i wtedy można ewentualnie uwierzyć w to, co wy deklarujecie. A tak to jest znowu taka ściema. Ale mam nadzieję, że Polacy po raz trzeci się na ten PiS nie nabiorą.
Dobrze, panie senatorze, ja przypomnę tylko, że Donald Tusk przed laty mówił o tym, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, a później to podwyższenie wieku emerytalnego było. I teraz twierdzi...
Panie redaktorze,
Oczywiście, że oglądałem wczoraj i właśnie chciałem na ten temat powiedzieć. Panie senatorze! Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Tak jest. Zrobił błąd, stwierdził, że posłuchał nie tych ekspertów, których powinien słuchać. Ale, tak, ale ja spytam teraz Piotra Karczewskiego, czy teraz można wierzyć Donaldowi Tuskowi, że nie wróci do tego pomysłu i do innych pomysłów, które według Polaków były błędami?
Nie, absolutnie nie można wierzyć. Tusk to jest polityk agresywny. Zaognie się na pewno spór polityczny. Będzie większa polaryzacja na scenie politycznej. Cytat z wystąpienia Donalda Tuska na konwencji. Dzisiaj zło rządzi Polską. Wychodzimy, by bić się z tym złem. Drugi cytat. Trzeba wytoczyć walkę od rana do wieczora. No to na pewno nie sprzyja... Panie senatorze, momencik. Więc to na pewno nie sprzyja rozmowom, nie sprzyja budowaniu czegoś. Natomiast co zrobi Zjednoczona Prawica? Ano wprowadza ład. Od 2 lipca został uruchomiony program inwestycji strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Można zgłaszać 3 wnioski do 5 milionów, do 30 milionów i bez ograniczeń. To są konkrety, tak? W 4 priorytetach. I te 4 priorytety są związane i z zakresem, jak i ze sposobem finansowania. Pierwszy dotyczy 95% dofinansowania, czyli 5% jest tylko na udziale samorządu. I tutaj będzie można skorzystać na dofinansowanie do dróg, do instalacji wodno-kanalizacyjnych, odnawialnych źródeł energii, spalarni, oczyszczalni. Drugi priorytet to jest do 90%. I tutaj można uzyskać dofinansowanie do taboru zeroemisyjnego, sieci ciepłowniczej, budowy infrastruktury sportowej. Trzeci to jest dofinansowanie do 85% i to pójdzie na infrastrukturę tramwajową, kolejową, kanalizację deszczową, gospodarkę wodną. I ostatni, czwarty priorytet, 80%, czyli zbiorowy transport drogowy, wodny, inkubatory, parki naukowo-technologiczne. Jakie są korzyści z tego programu inwestycji strategicznych? Pobudzenie aktywności jednostek samorządu terytorialnego od strony inwestycyjnej, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, nowe miejsca pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju. Jeżeli chodzi o wsparcie zrównoważonego rozwoju, to my od wielu lat mówimy, że to jest nasz priorytet, tak? Priorytet Zjednoczonej Prawicy. Ranking ONZ-u dotyczący celu zrównoważonego rozwoju.
Ale pan senator twierdzi, że to jest zło.
Że to jest zło. No więc ja tutaj przedstawiam konkrety, tak? Pan senator ma buzię pełną frazesów, natomiast ja mówię o konkretach.
Nie powiedziałem. Do tego, co mówi pan wojewoda...
Czy mogę dokończyć, panie senatorze? Więc wspomniałem poprzednio o tym wskaźniku PMI i teraz jeszcze drugi wskaźnik, który właśnie został przez ranking ONZ-u, czyli te cele zrównoważonego rozwoju. Polska znalazła się na 15 miejscu. Jest przed Szwajcarią, Japonią, Kanadą. Na 165 państw, które brały udział w tym rankingu. Ten ranking pokazuje, jest to drogowskaz, które mają państwa się poruszać w celu bardziej zrównoważonego rozwoju. I tam się liczy takie podstawowe definicje jak ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Panie wojewodo, to są konkrety, tak?
Wrócimy do tych konkretów za chwilę, ale ja jeszcze bym się chciał zatrzymać przy Platformie Obywatelskiej, bo i spytam Artura Dziambora, co oznacza dla największej partii opozycyjnej w najbliższej przyszłości to, w jaki sposób został potraktowany Rafał Trzaskowski, bo widzieliśmy przecież, że nie był zadowolony z tego, co się działo.
No, oni zawalili PR-owo, chociaż dotychczas całkiem nieźle się na tym znali, ale zawalili PR-owo ten cały tydzień poprzedzający powrót Donalda Tuska, bo miało być święto, miała być pompa. Tymczasem najpierw usłyszeliśmy o tym, że Borys Budka chciał się spotkać z Donaldem Tuskiem i zapomniał powiedzieć Trzaskowskiemu o tym, że jest spotkanie. Potem zobaczyliśmy konferencję prasową Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że on będzie chciał stawać w szranki i walczyć o przywództwo w Platformie Obywatelskiej, a potem widzieliśmy smutnego Trzaskowskiego, który okazało się, że nie miał mocy sprawczej wewnątrz własnej partii, ponieważ większość chciała powrotu Tuska na tron. Nikt się tam jakoś bardzo nie cieszy. Na zewnątrz też nie szło sprzedać tej pompy. No mówię, to z punktu widzenia PR-owca to stwierdzam, że po prostu słabo, no, zwyczajnie słabo. I teraz jedyne, co Donald Tusk może uzyskać, to rzeczywiście powolne odzyskiwanie tego, co przez jakiś czas skanibalizował sobie Szymon Hołownia. I właściwie na tym będziemy zamykać ich sukcesy. Czekam na jakąś propozycję programową, bo niewątpliwie Prawo i Sprawiedliwość jakąś propozycję programową ma. Ja się z nią skrajnie nie zgadzam. W kwestiach gospodarczych uważam, że są to destruktorzy, a nie budowniczy przyszłości Polski. Natomiast trzeba powiedzieć, że jakąś ofertę ma. Natomiast Platforma Obywatelska cały czas ma fajnizm. I na tym fajnizmie chyba myśli, że pociągnie kolejną kadencję. Kiedyś to się nazywało polityka miłości, jak Donald Tusk był premierem. I ta polityka miłości oczywiście przez jakiś czas działała, to straszenie PiS-em przez jakiś czas działało, ale wniosek końcowy jest taki, że Platforma Obywatelska tak źle rządziła, że aż PiS wygrał. I to chyba o czymś świadczy, więc ja nie rozumiem zadowolenia z powrotu Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej zadowolenia z powrotu Donalda Tuska, natomiast czekam na pojedynek, na programy, ponieważ tak jak powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość program ma, z którym ja się skrajnie nie zgadzam i Konfederacja również, co pokazała wczoraj, program ma.
To spytam teraz Jarosława Sellina, bo przed powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki, tak jak mówi, w 100%, pojawiały się opinie dotyczące tego, właśnie ze strony Zjednoczonej Prawicy, opinie dotyczące tego, że powrót Donalda Tuska może spowodować nawet wzrost notowań Zjednoczonej Prawicy, chociaż mówił tak chociażby marszałek Karczewski. Czy nadal pan, panie pośle, panie ministrze, uważa, że tak właśnie może być?
Ja podzielam opinię Jarosława Gowina, który w tym czasie, przed tym formalnym powrotem, o to pytany, powiedział, że powrót Donalda Tuska na stanowisko i jakieś umocowanie polityczne, partyjne w polskiej polityce będzie znakomitym prezentem dla Zjednoczonej Prawicy. Ja podzielam tę opinię. Dlatego, że to zewrze, można powiedzieć, silnie elektorat Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli Zjednoczona Prawica, zwłaszcza nasz elektorat, zobaczy, że taki jest wybór między kontynuacją naszych dobrych rządów, a powrotem Donalda Tuska, z tą pamięcią o tym, jak miałkie były jego rządy, jaki był brak ambicji, jaka słabość przywództwa państwowego, jaka zewnętrzna zależność od wielkich tego świata, która się przekuła nawet w taką doktrynę państwową, że Polska jest brzydką panną bez posagu i musi płynąć w głównym nurcie, a więc płynąć za kimś, kto ten nurt wyznacza. I ten właśnie, i te napięcia, te emocje, bo Donald Tusk jest bardzo toksycznym politykiem. On najsilniejsze emocje do polskiej polityki wprowadził. On uruchomił ruch Palikota, on na salonach europejskich przyjmował liderkę buntów na polskich ulicach, która wyjątkowo wulgarny język wprowadziła do polskiej polityki i doprowadziła do niesłychanej agresji na polskich ulicach wobec kościołów, wobec księży rzymskokatolickich. On to wszystko też autoryzował i nasz elektorat, jak to widzi, to oczywiście jak będzie wiedział, że taki jest wybór między kontynuacją naszych rządów a a przywództwem ponownym nad nawą państwową takiego polityka jak Donald Tusk, to się bardzo silnie zmobilizuje. Ale też wydaje mi się, że to no już taki powrót do tego, co było przed rokiem 14, jest niemożliwy. No, jednak opozycja jest dosyć zróżnicowana. Słyszę różne sygnały i ze strony Hołowni, i ze strony Lewicy zwłaszcza, że absolutnie mają własną agendę, nie będą się podporządkowywać Donaldowi Tuskowi, więc myślę, że to jest taka próba rewitalizacji upadającej Platformy Obywatelskiej, która może się nawet powieść w najbliższych tygodniach, bo jest coś nowego, te kilka procent przyrostu sondażowego może być, ale jeżeli na przykład do końca roku Platforma nie prześcignie w sondażach Hołowni, to znaczy, że można będzie odtrąbić, że powrót Donalda Tuska się nie udał. Ta rewitalizacja Platformy Obywatelskiej się nie udała. No i też warto obserwować, jakie będzie wsparcie zewnętrzne dla Donalda Tuska. Już czytamy różne publikacje na temat tego, że na przykład niemieckie media są zachwycone powrotem Tuska, więc to też ciekawe, w związku z tym, jak on się bardzo silnie wiązał z tym państwem, kiedy był jeszcze premierem, a jego minister spraw zagranicznych hołdy w Berlinie oddawał temu państwu, więc warto to też obserwować, jaki plan, jaką agendę tutaj Donald Tusk, ponownie wracający do polskiej polityki, chce realizować. Wydaje mi się, że jednak w pamięci społecznej pozostało takie coś, że w czasach rządów Donalda Tuska, jak to jeden z politologów mądrze określił, prywatyzowano zyski, a uspołeczniano straty. I ludzie to tak zapamiętali. I że sobie takiej polityki już więcej nie życzą. Polacy chcą polityki solidarnościowej, która jest uruchomiona, jest realizowana przez nas. I chcą też jeszcze jednego, to badania też wskazują. Obok rodziny, poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, Polacy chcą spokoju. Polacy nie lubią radykalnych, emocjonalnych polityków. A Donald Tusk z tym swoim wystąpieniem sobotnim, naprawdę byłem zdumiony, jak to obserwowałem, jakie emocje w nim kipią. No nie jest politykiem spokojnym, umiarkowanym, jest politykiem, jak to profesor Henryk Domański, politolog, znany socjolog, określił, człowiekiem ogarniętym nienawiścią. I to wychodzi przy każdym kolejnym też jego wystąpieniu. Więc moim zdaniem my się nie mamy czego obawiać, ale z zainteresowaniem będziemy obserwować, co się będzie działo w opozycji. Czekać też na ten pozytywny program. Ja przyznaję, że Konfederacja taki pozytywny program przedstawiła. Nie wiem, dlaczego pan poseł Dziambor mówi, że totalnie się nie zgadza z naszym programem. Mam nadzieję, że z jakąś częścią się nie zgadza. Okej. Bo ja na przykład w programie zaprezentowanym przez Konfederację parę rzeczy do ciekawego przedyskutowania zauważyłem, z paroma się nie
również
zgadzam. Ale jest
pochwaliłem
to, ale
również
jest
część pomysłów ministra Czarnka dzisiaj tutaj podczas programu.
Ale jest to oferta. Mi się podoba opozycja, która ma pozytywną agendę, pozytywne propozycje, o których można rozmawiać. Ze strony Platformy Obywatelskiej, a zwłaszcza pod przywództwem Donalda Tuska, ja się czegoś takiego nie spodziewam.
Bardzo ostro na powrót Donalda Tuska zareagowali działacze lewicy chociażby. I ja spytam teraz senatora Czarnobaja, czy Donald Tusk jest zdolny do rozmów z innymi ugrupowaniami na opozycji, chociażby z Szymonem Hołownią, z którym tak naprawdę będzie rywalizował aż do wyborów?
Panie redaktorze, potwierdzam, Donald Tusk, jak i wszyscy w Platformie Obywatelskiej są otwarci na rozmowy z wszystkimi ugrupowaniami opozycyjnymi. Znajdują się różne elementy programu w różnych partiach i chciałem po prostu powiedzieć tak. Jest program Platformy Kierunek Przyszłość. Ja bardzo proszę pana posła Dziambora, jeżeli nie dotarł, to ja mu wyślę. Proszę o adres mailowy, ja do pana wyślę. Dobrze? Żeby pan sobie przeczytał główne kierunki strategiczne Platformy Obywatelskiej. No bo do pana ministra Sylina nie będę wysyłał, bo powiem tak. To, że pan spokojnie mówi, nie znaczy, że pan jest człowiekiem spokojnym. Pan jest nasiąknięty agresją, panie pośle. Jeżeli pan mówi o tym, że Tusk się spotyka z przewodniczącą strajku kobiet i tu następuje mnóstwo porównań, to ja powiem panu tak, że to już jest 1000 razy lepsze niż podpisywanie umowy zewnętrznej między PiS-em a nacjonalistami, ludźmi, którzy wspierają Putina, ludźmi, dla których sprawy faszyzmu mają podlegać pewnym modyfikacjom. I pan uważa, że to
my jesteśmy... Kogo pan nazywa faszystą, przepraszam?
Na pewno nie pana. I na pewno nie PiS.
Ale z kim? Z jakimi faszystami podpisaliśmy jakieś porozumienie? Niech pan to powie
konkretnie. Ludzie, którzy reprezentują włoską partię wolności, mówią o tym, że należy przyjrzeć się jeszcze raz niektórym elementom dotyczącym oceny faszyzmu. W związku z tym, jeżeli...
To nie oznacza, że są faszystami.
Panu się coś pomyliło. Porozumienie z Ligą Salviniego. Panu się coś pomyliło.
Nie. Ja nie mówię z Ligą Salviniego, tylko i wyłącznie, na mnie 16 czy 18 różnego rodzaju organizacji podpisało, pan nawet nie wie, widzę, takie porozumienie o współpracy na temat nowych kierunków w Unii, bo to, co powiedział pan prezes Kaczyński. Unia chce dyskutować o przyszłości, ale mgliste są wnioski z tej dyskusji. Dyskusja się jeszcze nie zaczęła, prezes już mówi o tym, że są mgliste. I wy podpisujecie z 16 czy 18 organizacjami nacjonalistyczną antyunijnymi, proputinowskimi organizacjami nowy kierunek. To jest jedno. Po drugie,
panie senatorze, proputinowska to jest CDU i pan z CDU rurę buduje dla Rosji, żeby pompować do nich pieniądze.
Teraz pan właśnie mówi o tym elemencie antyniemieckim. No to powiedzcie, że nie będziemy współpracować z Niemcami. Przecież gro naszej wymiany handlowej to jest w ramach Unii Europejskiej z Niemcami. To jest po pierwsze. Po drugie, pan mówi o tym, że kwestia współpracy z innymi państwami. No przecież pan wie, że jedynym, że tak powiem, graniczącym z Polską miejscem, z którym nie jesteśmy skłóceni, to jest na razie Bałtyk, został nam tylko. Tak wszystkimi sąsiadami jesteśmy skłóceni. My jesteśmy sami. Budujecie dzisiaj taką sytuację, gdzie Polska będzie pozostawiona sama i będzie bardzo niebezpiecznie dla Polski to, co jeśli chodzi o przyszłość.
I to naprawi Donald Tusk, pana zdaniem.
No zdecydowanie. To jest człowiek, który jest znany w Europie i w świecie, widzi to, co jest pozytywne w tym, że kraje współpracują na zasadzie partnerstwa, widzi korzyści na zasadzie współpracy w kraju również partii politycznych opozycyjnych, a teraz jeżeli chodzi o kwestię tego dobrobytu, to panie pośle, panie ministrze, wy chcecie budować, ja tylko powiem tak, kiedy chodziłem podczas kampanii wyborczej, to jeden z wyborców waszych, który bardzo mówił to samo co pan. Kradliście to i tak dalej, okej, wygraliście wybory. I kiedy mu przytoczyłem argumenty dotyczące, jak przytulacie kasę, to powiedział taką znamienną rzecz, która jest charakterystyczna. Wie pan co, panie senatorze? Może i oni kradną. Może przytulają tą kasę. Może nie robią inwestycji. Ale wie pan co? Dzielą się z nami. I to jest wasza polityka dobroci. I wy taką politykę chcecie zaproponować w Nowym Ładzie. My chcemy zaproponować nowy kierunek przyszłości Polski. Polski opartej na nowoczesności, na nowej gospodarce, na niskich podatkach. I to jest to, o co bym prosił pana posła Dziambora. Panie pośle, naprawdę, bardzo pana proszę, niech pan się zapozna z programem Platformy Obywatelskiej, bo w wielu elementach, szczególnie gospodarczych, możemy się wymieniać i wspierać. Bo to, co dotyczy podatków, wysokości podatków i tak dalej. Mówiliśmy o edukacji. Ja jestem jednym z twórców bonu oświatowego w Polsce i uważam, że to jest jeden z elementów ważnych instrumentów nowoczesnej edukacji, ale on jest niewystarczający. Dzisiaj trzeba w edukacji postawić na nauczyciela, na szkołę wolną od doktryny politycznej, na szkołę, której nauczyciel jest fundamentem, a rodzic wspólnie z nauczycielem kreują tą szkołę. I w krajach o najlepszej edukacji nie na kuratorów, a wy chcecie, mówię tutaj o panu ministrze i o panu wojewodzie, chcecie tworzyć, że kurator będzie decydował o szkole. No przecież wy cofacie nas o 100 lat, jeśli chodzi o edukację. I tak samo w każdej dziedzinie. Mówi pan wojewoda o inwestycji. Panie wojewodo, szanowni panowie, ja się bardzo cieszę, że Polska ma bardzo dobry wskaźnik gospodarczy, że ma bardzo dobre wskaźniki eksportowe, że polscy przedsiębiorcy i tak dalej, niskie bezrobocie. Oczywiście trzeba zapytać, dlaczego jest niskie bezrobocie, bo jest dobry wzrost gospodarczy wśród polskich przedsiębiorców, ale również więcej odchodzi z rynku pracy niż przybywa. Również mamy jedną z największą ilość osób niepracujących i tak dalej. W związku z tym są pozytywne elementy, ale nie mówcie, że jesteście tymi, którzy przynoszą Polsce sukces. Brak inwestycji, które zaprezentowaliście w strategii odpowiedzialnego rozwoju, mówi o tym, że trzeba zaproponować zupełnie inną strategię. I otwórzcie się na te rozmowy.
Dobrze, panie senatorze. Wszyscy otwierają się na rozmowy. Panie senatorze, ja przypominam, że Platforma Obywatelska rządziła i to nawet dosyć długo, więc te wszystkie pomysły, o których pan mówi, można było wtedy wprowadzać. No niestety nie zostały one...
No co pan opowiada za bzdury? No,
a dlaczego?
Pana lubię, a pan... Panie redaktorze, to ja zadam panu tylko jedno pytanie. W okresie największego kryzysu jaki nowy ład należy wprowadzać?
Panie senatorze, zawsze Platforma Obywatelska zasłania się tym, że był kryzys i że Polska przeszła przez ten kryzys. Przeszła suchą stopą.
Panie redaktorze, ale podam jeden wskaźnik.
Nie, panie senatorze, przepraszam, bo już musimy powoli kończyć. Natomiast zwrócę tylko uwagę na to, że przez ostatnie 7 wyborów wygrywało Prawo i Sprawiedliwość, a nie Platforma Obywatelska, więc kto miał lepsze pomysły, no to do rozważenia dla naszych słuchaczy. Jeszcze krótko na koniec Piotr Karczewski.
Jak Platforma rządziła, to my wiemy, z czym się będą kojarzyć rządy Platformy. Z podniesionym VAT-em, z podniesionym wiekiem emerytalnym i z transferem pieniędzy z OFE. I teraz tak, wraca Donald Tusk, tak? Była powszechna niemożność, tak? Nic nie można było, nihilizm był i nic nie można było zrobić. Nie można było wyjść do przodu. Wraca Donald Tusk. Dlaczego? No dlatego, że kończy mu się pewnie kadencja VPP. Dwa, odchodzi Angela Merkel z życia politycznego. Donald Tusk nie wypracował sobie relacji z krajami, z innymi krajami poza krajami, powiedzmy, Niemcami czy Francją. Stał się bardzo tak germanocentryczny. A przecież, żeby uzyskać poparcie, tak, no to trzeba relacje budować z innymi krajami, chociażby z krajami Trójmorza. Także niestety, najlepszy dowód na to, jak funkcjonuje PiS i jak funkcjonuje Platforma, to są wybory. Pan prezes Kaczyński w demokratyczny sposób został wygrany na kolejną kadencję, natomiast w Platformie dwóch członków zarządu, wiceprezesów Platformie rezygnuje, przewodniczący też rezygnuje i tylnymi drzwiami wchodzi Donald Tusk. To jest demokracja? Nie, to nie jest demokracja.
Ale jedno jest pewne, że na pewno przez najbliższe lata będzie w polskiej polityce ciekawie. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Leszek Czarnobaj, Koalicja Obywatelska, Artur Dziambor, Konfederacja i Piotr Karczewski, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, byli moimi gośćmi. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję bardzo.
Panie redaktorze, zachęcam do obiektywizmu. Czas na zmianę.
Tak jest. Jarosław Popek, dziękuję państwu i do usłyszenia.